Dzień dobry, dzień dobry. Minęła godzina 10 w środę, więc weszło FM, czas na magazyn TSW. Przed mikrofonem Kamil Kania, gorąco witam i zapraszam, a z nami na łączach telefonicznych jest już pierwszy gość, Mateusz Miga, Sport TVP.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Mateusz, za dwa dni nastąpi restart Ekstraklasy, za trzy dni pierwsze spotkanie rozegra Wisła Kraków. Dreszczyk emocji jest, czego się spodziewasz w związku z tym restartem?
No, wielu emocji się spodziewam. Myślę, że mały przedsmak mieliśmy wczoraj podczas meczu Pucharu Polski. Ja generalnie byłem pozytywnie zaskoczony, bo bałem się, że ta piłka będzie się piłkarzy nie słuchała zupełnie, a nie było tak źle. Gwilia miał taki spektakularny, co prawda, strzał z kilku metrów w słupek, w sytuacji, w której powinien to zmieścić. Ale no, co, mieliśmy całkiem niezły mecz. Mieć też pokazała się z fajnej strony trochę emocji. Mimo tego, że były puste trybuny, to jednak to spotkanie się toczyło w jakimś tam tempie, miało swoją taką delikatną dramaturgię, więc pozytywny początek i mam nadzieję, że w weekend pójdziemy w tym samym kierunku.
Oby tak było. Wisła pojechała do Arłamowa na zgrupowanie. Trochę można odnieść wrażenie, że to nie jest restart, a po prostu start nowego sezonu. Trudno chyba to traktować inaczej i brać na poważnie ostatnie spotkania, skoro minęło od nich 2,5 miesiąca.
No myślę, że tak z punktu widzenia takiego przygotowania fizycznego, to w tej chwili zaczynamy po prostu nowy sezon, który potrwa do końca roku, bo chyba na to się nastawiają fizjoterapeuci w Ekstraklasie, że jak zaczniemy teraz grać, to później z krótką przerwą, ale nie taką typową, jak między sezonami, będziemy grać już do końca roku. I no rzeczywiście, no nie wiem, czy jest sens wyciągać jakieś takie wnioski daleko idące z tej formy, która była na początku roku, no bo Wisła punktowała wtedy świetnie, tak? Natomiast no po tej przerwie, czy zdoła do tego nawiązać, no to jest wróżenie z fusów. No zupełnie nowe rozgrywki. Tamta baza, która została wypracowana taka fizyczna zimą, to już poszła w odstawkę, to trzeba było budować od nowa, więc dopiero się przekonamy, jakie są efekty tej pracy.
Czas przerwy wykorzystał Alon Turgeman. Mam tu na myśli to, że Izraelczyk miał już w Wiśle nie zagrać. O takim scenariuszu nawet była mowa, natomiast okaże się, że zaraz będzie do gry gotowy pomimo tej kontuzji, której doznał na początku sezonu.
No tak, no to są takie przykłady piłkarzy, którzy na tym zyskują, no ale z drugiej strony w tle jest ta kwestia jego kontraktu, która jest nadal, z tego co wiem, nierozwiązana, więc nie wiadomo, czy będzie mógł w lipcu reprezentować jeszcze Barwy Wisły. Podejrzewam, że tak, że słyszałem, że te rozmowy idą generalnie w dobrym kierunku, że piłkarze będą podpisywali aneksy wydłużające te kontrakty do ostatniego meczu w sezonie, więc fajnie by było, żeby jeszcze Turgeman trochę w tej Wiśle pograł, bo widzieliśmy, no, że jak był zdrowy, no to wnosił do tej drużyny sporo, przede wszystkim generalnie skuteczność, więc to, czego się od napastników oczekuje, więc fajnie, żeby jeszcze miał okazję się pokazać.
Masz jakieś informacje co do tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja kadrowa Wisły Kraków? No bo na przykład wspomniałeś mecz warszawskiej Legii i tam na dzień dobry spore braki kadrowe.
No, wydaje mi się, że w Wiśle robi się sporo, żeby pewne problemy też przykryć, bo z różnych źródeł słyszę, że coś tam się pojawia, a oficjalne źródła tego nie potwierdzają, więc nie sprawdziłem tego jeszcze tak do końca, ale wydaje mi się, że tych problemów oprócz Wulneta Baszy może być trochę więcej. No jednak te organizmy chyba no, przeżyły pewien szok.
No szok dla nich, no.
No tak, no treningi przed Skype'em czy przed Zoom'em, czy jak się nazywają te programy, to jednak nie jest to samo, bo to jakieś podskoki, wygibasy, a to nawet trzeba było wejść taki w prawdziwy reżim treningowy. No i po prostu, no pamiętajmy też, że Wisła ma jednak zawodników, którzy, już mówiło się o tym nieraz, którzy mieli tam jakieś przejścia za sobą, więc te ich organizmy wymagają często jakiejś takiej dodatkowej opieki. No i pytanie właśnie, czy to teraz się nie uwypukli w tej sytuacji. No zobaczymy, no jeszcze jest kilka dni do meczów, więc być może te informacje, które gdzieś tam miałem, to się okaże, że te wszystkie, czy tam większość tych problemów udało się ponaprawiać.
Właśnie, a w Polsce takiej przerwy pomiędzy rozgrywkami no od lat nie było, ani latem, ani zimą. Te przerwy były zdecydowanie krótsze niż 2,5 miesiąca, na co trenerzy niejednokrotnie narzekali, no ale taki był fakt.
No tak. To Michał Probierz, trener, mówił o tym, że Krzysztof Piątek mu na to zwrócił uwagę po transferze do Włoch, że pierwsze, co go zdziwiło, to właśnie, że ma tyle wolnego, że nie ten sezon się ruszy. No polski piłkarz, no co, jest przystosowany jego organizm do tego, żeby grać, może nie na okrągło, ale prawie na okrągło, przynajmniej tam co 7 dni. Więc taki, no, piłkarze mówili o tym, że oni nie potrafili się w tej sytuacji odnaleźć, gdy ten organizm po prostu stygł i trzeba było samemu sobie ten ruch dozować, a to nie do końca było to samo. Więc to na pewno te ich organizmy też są w nowej trochę sytuacji i będą musieli sobie jakoś z tym poradzić.
5 punktów przewagi nad strefą spadkową ma Wisła Kraków i dużo i mało, zważywszy na to, że przed nami aż 11 kolejek do rozegrania.
No właśnie, bo wydaje się, że dużo, ale myślę też jednak, że rzeczywiście mało, szczególnie jak się pamięta o tym, gdzie Wisła zimowała, tak, no w jakiej była sytuacji i wszyscy się zastanawialiśmy, czy to w ogóle jeszcze jest możliwe, żeby Wisła się utrzymała w lidze, bo wydawało się to takie mission impossible. Teraz jest dużo optymizmu, ale ja na przykład napisałem właśnie w ostatnich dniach tekst o Wiśle w 85 roku, która też miała wtedy jeszcze całkiem mocny skład, też zimowała na ostatnim miejscu i też wszyscy byli przekonani, że nie, no Wisła to sobie poradzi, bo jednak Wisła ma dobrych zawodników, doświadczonych i tak dalej. No jednak wtedy z ligi spadła, tylko że oczywiście to są dwie zupełnie inne sytuacje, tam ta Wisła jako drużyna zupełnie zaniedbana przez zarząd klubu. Tutaj jest inaczej. Myślę, że wszyscy ciągną ten wózek w jedną stronę i to jak zimą się wydawało, że tylko cud może uratować Wisłę, to teraz sobie myślę, że tylko jakaś katastrofa może sprawić, że jednak Wisła spadnie.
Patrzę sobie na zespoły, które Wisłę mają gonić i widzę tam dwie zmiany trenerów. No, może efekt nowej miotły zadziała i niestety Wisła będzie miała mały problem.
No na pewno, no widać, że się tam nastąpiła pewna mobilizacja w dołu tabeli. No, dużo czasu było na przemyślenia i niektórzy doszli do wniosku, że jednak zmienią swoje wcześniejsze postanowienia, tak jak w UKS-ie i trener Kazimierz Moska zmienił pracę w Arce. No to jest zupełnie rewolucja, bo też nowy właściciel, więc podejrzewam, że tam rzeczywiście może tak dosyć mocno się pojawić taki efekt nowego, tak, że wchodzi nowe, jest nowy właściciel, nowy trener, zupełnie nowe rozdanie, więc być może rzeczywiście tam to, myślę, że w Arce może jest taka szansa, że to się pobudzi dosyć mocno. W UKS-ie nie wiem, czy UKS jeszcze chce walczyć o utrzymanie, oczywiście oficjalnie tak, natomiast no to będzie bardzo trudne. Wojciech Stołowy to jest taki trener, który wymaga od piłkarzy sporego reżimu, takiej dyscypliny taktycznej, to może nie odpalić od razu. To nie jest trener ratownik, to jest raczej trener budujący długofalowo, więc no, wydaje mi się, że tutaj takiego efektu może nie być. No ale oczywiście, no cóż, no Ekstraklasa robi się swoimi sprawami, prawda?
Tak, wspomniałeś o Arce, a przed Wisłą jest wyjazd do Gdyni i to wcale nie w dalekiej perspektywie, bo na koniec sezonu zasadniczego.
No tak, no Wisła, jeżeli chciała się utrzymać w Ekstraklasie, no to takie mecze musi wygrywać. Na pewno potencjał taki papierowy, kadrowy tej drużyny jest dużo mocniejszy. Jeżeli te problemy zdrowotne gdzieś tam się uda pokonać, nic się po drodze nie wydarzy takiego niespodziewanego, to myślę, że Wisła będzie w stanie wygrywać takie mecze, czy remisować, żeby tych rywali trzymać na dystansji i jednak no, to utrzymanie wywalczyć.
Mhm. Jakiego meczu spodziewasz się w sobotę? Wiadomo, że zapewne wolniejszego od nawet tego tempa, do którego przywykliśmy w Ekstraklasie, ale mam tu na myśli tego, czy na przykład, tak jak wzorem Bundesligi, może być w Ekstraklasie tak, że gospodarze będą mieli problem?
Ja myślę, że no Bundesliga to jednak nie porównywałbym się nas do Bundesligi. Wiadomo, że patrzymy na nich, bo też grają po prostu, no ale umówmy się, że to są zupełnie dwa inne światy. No Piast walczy o puchary, jest zdeterminowany do tego, żeby jeszcze gonić Legię, więc pewnie będą chcieli dobrze wystartować. No obie drużyny już się szykowały na ten mecz, prawda? No to już ten mecz został odwołany w ostatniej chwili, tamta kolejka z początku marca. Oba zespoły już siebie nawzajem prześwietliły, teraz tą pracę trzeba wykonać od nowa. Było dosyć zabawnie, no bo Piast też był w Arlamowie, przygotowywał się tam przed Wisłą, później przyjechała Wisła, więc pewnie jakieś też próby przeszpiegów były, żeby wiedzieć po prostu, jak te drużyny po tej przerwie się prezentują, no bo to jest spora niewiadoma, tak? No nie wiadomo, kto jest w jakiej formie, kto jest zdrowy, jak tam ten układ personalny się zmienił, czy ktoś zyskał w oczach, uznanie w oczach trenera, więc na pewno też trenerzy szykują się na niespodzianki i myślę, że tak będzie po prostu w tych pierwszych kolejkach, że te wyniki mogą być zupełnie czasem niespodziewane, bo się okaże, że jednak ktoś lepiej przepracował ten okres. Nie mówię, że oszukiwał i trenował w lesie, ale po prostu może piłkarze podeszli poważniej. No i teraz to będzie widać na boisku.
Ciężko rozmawiać o sprawach sportowych, więc może zajrzyjmy do gabinetów. Wisła nie tylko nie straciła sponsorów, ale pozyskała nowych. Udało się nawet uzyskać środki na ten wyjazd do Arłamowa. Tak nawiasem mówiąc, Wiślacy mogli się poczuć trochę jak reprezentanci Polski.
No tak, bo rzeczywiście ten ośrodek był praktycznie przez cały wyjazd, pod koniec chyba się zmienił, ale praktycznie przez cały wyjazd był tylko do ich dyspozycji, więc no rzeczywiście no to jest wielki ośrodek, można myślę, że to też taki fajny sygnał dla piłkarzy, tak, że klub traktuje to poważnie, że są pieniądze, że wracamy do gry i walczymy o wysokie cele. No, Wisła ma teraz na dobrą markę, no po tych ostatnich zawirowaniach, które trwały tak bardzo długo, no to teraz możemy być pewni, że mniej więcej wiemy, w którym kierunku to zmierza. Są osoby, które filmują to swoimi nazwiskami. Są to osoby znane w Polsce lub tak jak Kuba, znany generalnie w całej Europie. Więc nastąpił taki fajny powiew optymizmu. Te zmiany właścicielskie też na to na pewno wpłynęły. I myślę, że pod tym względem jest tak dobrze, jak nie było od długiego czasu w Wiśle.
Obaj mieliśmy okazję być w Arłamowie, warunki do przygotowań idealne, to ja też potwierdzam, ale niewiele klubów pojechało mimo wszystko na zgrupowanie. Ja myślałem, że więcej klubów ekstraklasy ruszy, a tam doliczyłem się raptem kilku drużyn.
No ja myślę, że to wpływ na to miały jednak te finanse, bo kluby teraz siadły do tych tabelek w Excelu i liczą na co mają, na co nie mają. Wisła zrezygnowała z drużyny rezerw, to też na pewno ma podłoże finansowe, no bo uznano po prostu, że tniemy zbędne wydatki. No sytuacja finansowa w Wisły też nie jest już wciąż idealna, tak? No ja na początku roku pamiętam, że się mówiło o kilku milionach brakujących. Teraz ta dziura może być trochę większa, bo jak wiadomo, mecze będą bez kibiców, no ale z drugiej strony Wisła zyskała wsparcie na podstawie tej tarczy.
Właśnie.
Więc ja myślę, że niektóre kluby, może Wisła nie jest tu jakimś takim najlepszym przykładem, bo jednak Wisła sporo traci na tym, że mecze będą bez kibiców, ale są kluby w Polsce, które na tych kibicach nie zarabiają. Teraz mogą liczyć na jakieś właśnie wsparcie ze strony państwa, to obcinały kontrakty i kto wie, no może na tym COVID-zie wyjdą nawet do przodu.
No to zobaczymy. Chciałbym cię zapytać o Jakuba Chodorowskiego, z którym Wisła się rozstała. Czy to nie była zbyt pochopna decyzja, biorąc pod uwagę, jak szybko tego dżentelmena zgarnęło Zagłębie Lubin?
Znaczy, no po pierwsze, tak to miało się odbyć, tak to było planowane, tak, że Jakub Chodorowski przychodzi do Wisły na czas zimowego okienka i pomaga w kwestiach logistycznych. Generalnie chodziło o tą papierową robotę, też o część negocjacji przy kontraktach. Raczej nie zajmował się wyszukiwaniem piłkarzy, ewentualnie kogoś tam obejrzał, ale to była raczej papierowa robota biurowa, negocjacyjna, spinania tych umów, tych rozmów. Więc to była taka praca. Wydaje się, że zdał ten egzamin. No, dla niego to był też bardzo ważny test, no bo on tak naprawdę wcześniej nie pracował nigdzie, no bo w Legii był na zasadzie wolontariatu przy reprezentacji tej juniorskiej podobnie, więc dla niego to był taki pierwszy poważny test i chyba go zdał. No na pewno Wisła pomogła kolejnej osobie się wybić, no bo teraz wskoczył na tą karuzelę, być może się jeszcze pokręci na niej, teraz jest w Zagłębiu. Szefem skautów, tak, o ile się nie mylę, może być tam kilka lat, może później trafi do innego klubu, więc na pewno Wisła mu pomogła. On pomógł Wiśle, tak to miało się odbywać. No Wisła szuka teraz na pewno osoby, która by zajmowała się tego typu sprawami. No ale mi się to też wpisuje w ten scenariusz takiego rozwodu krakowsko-warszawskiego. No, nie ma już Piotra Obidzińskiego, Bogusław Leśnodorski też ma mocno ograniczone już wpływy w Wiśle. Jakub Chodorowski był z tego samego rozdania, więc być może to też miało wpływ na tę decyzję.
Mm-hmm. Chciałbym cię na koniec jeszcze zapytać o najnowszy pomysł Wisły Kraków na zasypywanie dziury budżetowej, czyli o wirtualny stadion. Jak ten ruch oceniasz? Jak podoba ci się cena biletów? Chociaż symbolicznie ona fajnie wygląda, to czy to przypadkiem nie za dużo? No i jedna rzecz, która mnie uderza, czyli wirtualny stadion na mecz wyjazdowy.
No tak, no Dawid Baszczykowski tłumaczy to w ten sposób, że na wyjazdy też jeździ dużo Wiślaków, więc i tak by wydali te pieniądze i tak. Ja powiem tak, no Wisła ma za sobą taką społeczność, która jest gotowa wykładać te pieniądze. No grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Oczywiście, można było to jakoś warunkować, można było zrobić bilety dziecięce, tak, bilety VIP i tak dalej, porozbijać to po prostu na jeszcze różne pakiety. No, poszedł w tym kierunku, no ja się nie dziwię, no jeżeli mają sygnały od społeczności, że kibice Wisły mają pieniądze, z którymi nie mają co robić, bo takie sygnały czasem klub dostaje, no to czemu mieliby z tego nie skorzystać? No, generalnie jest to dobry pomysł. Kluby poszły w maseczki, stosowanie maseczek tych antywirusowych, znaczy maseczek zasłaniających twarz, tak, no nie mają żadnego działania antywirusowego. Natomiast no w Krakowie w takiej maseczce, kto by chodził po mieście? No to przecież szaleństwo chodzić w maseczce Krakowi czy Wisły, bo prędzej czy później ktoś się do ciebie przyczepi, więc to chyba w Krakowie akurat nie był dobry biznes. Można za to zarabiać właśnie w ten sposób.
Kiedy Wisła szykuje się na rozmowę z miastem o tym, że czynsz za stadion powinien być jednak zdecydowanie mniejszy, skoro na stadionie nie będzie ani jednego kibica?
No tak, te rozmowy już się toczą. Dzisiaj ma zostać podpisana umowa, ta pierwsza obowiązująca w okresie, gdy kibice nie będą mogli przechodzić na stadion. Szczegóły tej umowy są dodane. Jeżeli przez ostatnie dni się nic nie zmieniło, no to Wisła będzie płaciła dużo, dużo mniej. Być może dzisiaj obie strony poinformują o tym fakcie i być może też ujawnią stawkę, za którą Wisła będzie wynajmowała stadion. Do tej pory płaciła 123 tysiące złotych za mecz. No sporo. No jeżeli nie mogą przechodzić kibice, no to by się zupełnie nie spinało. Wisła w takiej sytuacji musiałaby poszukać innego obiektu. Natomiast no, nie było to na rękę ani jednym, ani drugim, więc trzeba było siąść, dojść do porozumienia i to porozumienie zostało znalezione.
Mateusz Miga, Sport.tvp.pl, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.
Do usłyszenia. A ja teraz proponuję Państwu rozmowę z bramkarzem Wisły Kraków, Michałem Buchalikiem.
Słuchasz Weszło FM.
Michał, stęskniony za ligą? 2,5 miesiąca minęło od waszego ostatniego meczu.
No tak, oczywiście. Jak najbardziej. Już czekamy wszyscy na pierwszy mecz.
Pojechaliście na zgrupowanie do Arłamowa. Można było poczuć się trochę jak reprezentacja Polski, która przed dużymi turniejami jeździła w to miejsce.
No, powiem ci szczerze, że tak. Bo naprawdę warunki, które tam są, no to no myślę, że jeszcze na takim obozie nie byłem, w którym są takie warunki.
Hotel jest imponujący, ja wiem, bo też miałem swego czasu okazję być. To było ciężkie zgrupowanie?
No to znaczy, no to był wiadomo, kolejny tydzień gdzieś tam przygotowań jeszcze do sezonu, więc wiadomo, że nie jechaliśmy tam odpoczywać, tylko szlifować formę na ligę.
Chciałbym cię zapytać, jak ono się różniło od takich tradycyjnych letnich obozów, kiedy jakby no nie było żadnej przerwy i tak dalej. Czułeś się, jakby ten sezon miał się dopiero rozpocząć, jakby to było coś nowego, czy trudno w ten sposób o tym myśleć?
To znaczy ciężko gdzieś się tam jakby tak wyodrębnić, czy to jakby nowy sezon, no ale można było się tak poczuć, no bo teraz byliśmy, że tak powiem, w treningu i jakoś ten obóz przeszedł, mi się wydaje, dużo, dużo, dużo łatwiej niż wszystkim.
A co różni ten restart od tradycyjnych przygotowań do ligi? Mi się wydaje, że przede wszystkim ten brak sparingów, bo z marszu wejdziecie do rywalizacji o ligowe punkty. To chyba taka ciężka sytuacja.
No tak, no to już też gdzieś tam wcześniej powtarzałem, że ten początek to będzie taka pewnie duża niewiadoma. Ale wiem to i cała drużyna wie, że jesteśmy dobrze przygotowani i jesteśmy przygotowani na to, żeby 90 minut rozegrać na dobrym poziomie, dobrze przygotowani fizycznie, motorycznie, Więc myślę, że będzie dobrze, a z drugiej strony na pewno jest troszeczkę tak dziwnie, bo tak powiedziałeś, że nie rozgrywamy żadnych sparingów, więc to jest takie właśnie trochę dziwne, że praktycznie za tydzień już zaczynamy ligę i to tak przyszło bardzo szybko.
Mhm. Zaczynacie od wyjazdu do Gliwic przed przerwą spowodowaną pandemią. Byliście w znakomitej formie, no ale Piast również. Teraz i wasza forma, i forma mistrzów Polski to wielka niewiadoma, ale jedno, co się pewnie nie zmieniło, Gliwice nie są najłatwiejszym terenem do punktowania w Ekstraklasie.
No tak, no wiadomo, no my nastawiamy się na to, że każdy z tych meczów, które będziemy grać, dalej traktujemy je bardzo, bardzo poważnie i każdy mecz traktujemy jak finał, bo wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji i tych punktów bardzo potrzebujemy, więc myślę, że nie patrzymy na to tymi kategoriami, gdzie jedziemy, z kim gramy, tylko po prostu patrzymy na siebie i najważniejsze jest to, żeby Wisła Kraków punktowała.
Dobrze, że to podkreśliłeś, bo po tym dobrym starcie wiosny, no spadek wam w oczy może nie zagląda, ale trzeba zachować czujność, no bo 11 meczów do końca, a tempo momentami no będzie ekstremalne. Tam patrzyłeś z pewnością w terminarz, mam na myśli to nawarstwienie meczów.
No tak, na pewno nie będzie łatwo i każdy sobie z tego zdaje sprawę. I my, na pewno nie jest tak, że gdzieś ktoś w głowach ma to, że my jesteśmy już utrzymani, tylko wiadomo, że my w każdym spotkaniu dalej musimy punktować, bo punkty są nam bardzo potrzebne. Dalej jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, no i każdy po prostu musi to mieć z tyłu głowy, że dalej gramy o to utrzymanie i po prostu tych punktów musimy robić jak najwięcej.
Atmosfera w drużynie chyba bardzo dobra, bo wnioskuję po zdjęciach i filmach z Arłamowa.
No tak, wiadomo, no gdzieś na tym, że tak powiem, szlifuje się formę i gdzieś tam drużyna idzie do przodu, jak jest atmosfera, więc myślę, że u nas to jest bardzo dobrze wszystko poukładane.
Mhm. Powiedz, jak podchodzisz do kwestii zamkniętych stadionów? Wiadomo, że bezpieczeństwo przede wszystkim i że nieobecność widzów na trybunach no, była warunkiem tego powrotu, no ale to chyba nie są komfortowe okoliczności do walki o ligowe punkty.
No tak, na pewno jest to zupełnie inna sytuacja niż jak było przed tym wszystkim, no ale będziemy się musieli do tego bardzo szybko przyzwyczaić, no bo nie możemy patrzeć na to tymi kategoriami, że gdzieś tam, że nie będzie kibiców, jakieś wymówki, tylko musimy po prostu robić swoje i no i skupić się moim zdaniem podwójnie na meczu, bo bez kibiców będzie to na pewno, nie będzie tej otoczki tego meczu, będzie to troszeczkę trudniejsze, więc każdy w głowie sobie musi to poukładać i wyjść na mecz no, podwójnie skupionym, tak mówię.
Jak ty spędziłeś ten czas? No bo wiadomo, że były indywidualne treningi, zanim była ta zgoda na trenowanie, no ale wiadomo, że przez 24 godziny trudno trenować. Powiedz, nadrobiłeś jakieś zaległości filmowe?
No to znaczy ja tam bardziej spokojnie, tam wiadomo mam żonę, mam dziecko, więc akurat mieliśmy co robić, więc nie było jakby z tym problemów. Dużo czasu spędzałem z synem i z żoną, więc na pewno to tak no bardzo pozytywnie na pewno spędziłem ten czas.
To chciałbym cię na koniec zapytać trochę właśnie od strony prywatnej o to, co się działo, czy nawet nadal dzieje, bo pochodzisz ze Śląska, a tam ten region jest no dość mocno dotknięty koronawirusem. Nie zaprząta ci trochę głowy troska o bliskich?
No ja jestem z nimi cały czas gdzieś tam w kontakcie. Tata gdzieś też tam jest związany jeszcze blisko z kopalnią, więc też miał te wszystkie testy na koronawirusy robione. Na szczęście cała rodzina jest zdrowa, więc no też teraz wiadomo, troszeczkę odpuścili, gdzieś tam nie pracuje tata, więc myślę, że są w miarę bezpieczni i gdzieś tam przestrzegają wszystkich tych warunków, które są.
No to bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy na antenę z magazynem TSW, a z nami jest już Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Witam cię serdecznie.
Również witam wszystkich słuchaczy.
Grzesiek, jak ty podchodzisz w ogóle do tego powrotu piłki nożnej? Nie mieliśmy okazji rozmawiać, więc chciałbym cię spytać, czy popierasz w ogóle taki powrót z zachowaniem zasad epidemicznych, bez kibiców i tak dalej?
wszystko tak, no jest to jakiś powrót do rzeczywistości, no nie możemy się po prostu zamknąć w domach, w czterech ścianach i czekać nie wiadomo na co będzie, no sytuacja nie rozbija się aż tak tragicznie jak kiedyś we Włoszech, no mimo wielu nieszczęść, mimo wielu problemów, no jednak to życie jakoś musi toczyć się dalej, no a powrót sportu, powrót piłki nożnej jest jakąś tam oznaką tego, że powoli wracamy do takiego życia, jakie było wcześniej. Dlatego no, z pewną nadzieją, ale oczywiście też i z niepokojem czekam na tą ligę, na powrót.
Z tymi kibicami to jeszcze zobaczymy, wszak Zbigniew Boniek lobbuje u premiera Morawieckiego, no to byłby ewenement, jakby mu się coś udało wynegocjować.
No, pewnie tak, no wiem, że takie próby są w Czechach, chyba tam ten program jest nawet, już wcześniej był konkretnie ogłoszony, powrotu stopniowego oczywiście kibiców na trybuny, więc jeśli by się udało, to w Polsce oczywiście cały czas trzeba zwracać uwagę na to, jak się będzie sytuacja rozwijać, ale myślę, że na dużych stadionach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa byłoby możliwe, żeby tam jakieś grupy kibiców pojawiały się stopniowo, najpierw małe, potem coraz większe.
Bundesliga, na której się wzorujemy i wzorować będą inne kraje, pokazuje, że taki restart ma swoje no, specyficzne warunki. Rzadko wygrywają gospodarze, często zdarzają się natomiast urazy mięśniowe.
No, jeśli chodzi o statystykę zwycięstw gości, no i rzeczywiście jest ona nieubłagana. Tak szczerze mówiąc, nie wiem do końca, z czego to wynika. No, może rzeczywiście ten czynnik taki jak właśnie kibice odgrywa jakąś rolę, chociaż no też te mecze na wyjazdach zazwyczaj wygrywali faworyci drużyny teoretycznie, co do których wydawało się, że wygrają, były wskazywane na zwycięstwo. Więc pewnie rzeczywiście ten czynnik braku kibiców swoich, wsparcia, dopingu wyrównuje szanse dla gości.
Tych urazów według... Proszę cię bardzo, Grzesiu, bo widzę, że ci w słowo
wszedłem. O tych urazach. No,
no właśnie.
Czy ja wiem, czy tych urazów jest aż tak więcej. No, akurat statystyk w Bundeslidze odnośnie urazów nie znam, także trudno mi się na ten temat wypowiadać. No wczoraj w meczu Pucharu Polski była chyba jedna jakaś poważniejsza kontuzja, że zawodnik musiał opuścić boisko, no ale ja nie wiem, czy to będzie rzeczywiście taki czynnik, który będzie miał wpływ na te kontuzje. No myślę, że mimo wszystko no jednak przez ten czas piłkarze trenowali, teraz mieli 4 tygodnie no, normalnych treningów, normalnego przygotowania się do rozgrywek i nie szukałbym tutaj jakichś tam przyczyn w tej przerwie, że tych kontuzji będzie więcej. No zobaczymy, oczywiście to jest dla wszystkich niewiadoma, ale nie byłbym tutaj pesymistą, jeśli chodzi o jakąś tam nadmierną liczbę kontuzji.
Nie wierzę, że ty nie byłbyś pesymistą, to jest aż niewiarygodne.
Dlaczego miałbym być? No kontuzje w trakcie sezonu też się zdarzały i bliżej końca też i tych było więcej. No mówię, no na razie to jest takie trochę spekulowanie. No, po prostu poczekajmy, jak ten sezon w tej formie, której będzie, dokończy się i wtedy można będzie porównać te liczby urazów i wyciągnąć właściwe wnioski. Na razie to są trochę takie spekulacje.
Na razie to są spekulacje.
Oczywiście jakieś tam jakieś przesłanki są ku temu, także ja ich też nie neguję.
No tak, tutaj przede wszystkim trenerzy przygotowania fizycznego mówią o tym, że urazów z kolejki na kolejkę będzie więcej. Tymczasem 5 zmian w polskiej lidze nie będzie. Twoim zdaniem słusznie, czy też nie?
Nie mam jakiegoś tam zdania. Jakby były te zmiany, to bym to zaakceptował. No, generalnie jestem za tym, żeby sezon rozgrywać według jednolitych reguł. Skoro od początku sezonu grało się tak, jak się grało, czyli z 3 zmianami, no to raczej skłaniałbym się ku tej wersji, żeby grać dalej tak do końca. Natomiast nie, nie, nie ten... Myślę, że te zmiany nie są aż takie bardzo istotne, nie będą. No, część tych zmian, przynajmniej tam jak widzę w Niemczech, to się robi już tak w zasadzie tylko po to, żeby zrobić. Myślę, że to nie będzie jakimś istotnym problemem.
Trudno trochę wróżyć, jak to będzie sportowo wyglądało. Wisła przed przerwą była w wysokiej formie, ale na 11 kolejek przed końcem sezonu no ma tylko 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Zmienił się trener chociażby w Arce Gdynia. No, utrzymania pewna Biała Gwiazda jeszcze być na pewno nie może.
Nie, no oczywiście. No, ja myślę, że Wisła jest teraz w trudniejszej sytuacji niż była przed tą przerwą. No, chociażby z tego powodu, co się stało w klubach rywalizujących z nią utrzymanie, no bo co by nie mówić, Arka dwa miesiące temu, nawet jeszcze, nie wiem, no, trzy tygodnie temu, to był klub rozpadający się z zaległościami wobec piłkarzy, bez konkretnego trenera. W zasadzie wszystko tam zmierzało do katastrofy i nic nie wskazywało na to, że ten klub się w jakikolwiek sposób ogarnie. No teraz przyszedł nowy właściciel, nowy trener, wielki, wybitny, no dobry fachowiec, na pewno uznany fachowiec w naszej lidze. Wiadomo, że takie elementy, jak chociażby nawet częściowa spłata zaległości, nowy trener, nowe otwarcie, to działa na zawodników mobilizująco. Zresztą mieliśmy przykład tego w Wiśle i to chyba dwa razy, bo tak samo było w 2019 roku, potem tak samo po przyjściu trenera z Kowronka, więc tu można założyć, że ta Arka dostanie taki wiatr w żagle, nową energię i na pewno nie odpuści. A te 5 punktów w kontekście tego, że w ostatniej kolejce jest mecz w Gdyni, Wisła gra mecz w Gdyni, i może okazać się naprawdę no, minimalną przewagą i błyskawicznie roztrwonioną. Również też nie można zapominać o Koronie Kielce, która też będzie pod kierunkiem nowego trenera. W sumie nawet ŁKS też dostał jakiś tam nowy impuls w postaci nowego trenera. Także ta walka o utrzymanie, która wydawała się już w zasadzie taka jakby rozstrzygnięta, przynajmniej dla większości, wcale nie musi być już taka łatwa i oczywista, jeśli chodzi o wytypowanie trójki spadkowiczów.
Piast Gliwice, z którym Wisła zagra na dzień dobry, przygotowywał się podobnie jak Biała Gwiazda w Arłamowie. No trzeba powiedzieć, że warunki na zgrupowanie zespoły miały idealne.
No tak, przy czym Piast tam był trochę wcześniej, oni chyba troszkę inny program realizowali, bardziej taki motoryczny w tym Arłamowie. Wisła, jak to podkreślał trener Skowronek, to było już takie zgrupowanie bardziej rekreacyjne, nastawione na integrację drużyny. Tam już nie było może takich ciężkich treningów, ale myślę, że to był dobry pomysł ze strony Wisły, żeby takie zgrupowanie odbyć. Na pewno to jakoś tam na nowo zintegrowało zespół i trochę też wyrwało piłkarzy z takiej monotonii, no bo najpierw siedzieli przez te prawie dwa miesiące w domach, potem w zasadzie tylko treningi, nie było meczów, nie było jakichś innych bodźców, także myślę, że to był dobry ruch ze strony klubu.
No i tutaj może klub podziękować sponsorowi, który, jak wiadomo, za to zapłacił. W międzyczasie, kiedy odmrażano gospodarkę, w Krakowie odmrażano stosunki z miastem Kraków. Bardzo ciepłe relacje po spotkaniu z przedstawicielami do spraw sportu, z władzami klubu wypłynęły do mediów.
Tak, no na to wygląda. No zobaczymy, dzisiaj ma być podpisanie już tych umów. Wygląda na to, że jakieś ze strony po prostu no doszły do jedynego słusznego wniosku, że są na siebie skazane i tylko współpraca może przynieść jakieś korzyści dla jednych i dla drugich, więc chyba dobrze, że tak się stało. No, to też pokazuje chyba taką trochę niezbyt dobrą cechę, że w takich sprawach kluczowych decydują jakieś, nie wiem, no, osobiste animozje, ambicyjki i tak dalej. To nie powinno mieć miejsca, no bo nie wiem, jeśli jeden prezes jest traktowany z buta, drugi już inaczej, to też, a okoliczności się niespecjalnie zmieniły, to też pokazuje, że po prostu tak, że o naszych ważnych sprawach decydują często nie sprawy merytoryczne, ale jakieś, mówię, urażone ambicyjki, jakieś układy, to też nie za dobrze jednak mimo wszystko świadczy o ludziach zarządzających sportem w Krakowie.
Z drugiej strony potwierdza, że ruch Wisły o tym, by Dawida Błaszczykowskiego przesunąć na stanowisko prezesa, był strzałem w dziesiątkę.
Oczywiście jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek oceny, natomiast trzeba przyznać, że Dawid Błaszczykowski dobrze zaczął swoją prezesurę, bo mówię, objął ją w bardzo trudnym momencie, ale te rzeczy, które do tej pory udało mu się załatwić, to są na plus. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, czyli unormalizowanie stosunków z miastem, doprowadzenie do podpisania umowy na wynajem stadionu za zmniejszoną składkę, także uzyskanie pomocy rządowej dla klubu, pozyskanie sponsora, to pokazuje, że nie wiem, te ruchy były na pewno przygotowywane, chociaż ale zostały zrealizowane i na pewno dla klubu były bardzo korzystne. Także początek Dawid Błaszczykowski ma, jako prezes ma bardzo dobry.
Powiedz, jak podchodzisz do wirtualnego stadionu, czyli tego najnowszego projektu, który ma przynieść trochę pieniążków do klubowej kasy, bo pomysł wydaje się bardzo zacny. Ja mam tylko problem z tymi biletami na mecze wyjazdowe na wirtualny stadion.
Ja nie mam z tym problemu, bo to przecież wszystko jest dobrowolne. Każdy może sobie kupić taki bilet albo go nie kupić. Nikt nikogo nie zmusza, to jest tylko dobra wola, forma wsparcia klubu. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę, to zrobi. Jeśli nie, to tego nie zrobi. Także nie jest to pomysł Wisły oryginalny, bo w zasadzie większość klubów, może nie większość, ale bardzo dużo klubów w całej Europie czy na świecie coś takiego robi. Oczywiście, że jest to jakaś forma pomocy dla klubu, pogłębiania więzi z kibicami. Nie sądzę, żeby z tego były jakieś takie strategiczne dla klubu dochody, które zrównoważą te straty, które były, ale trzeba po prostu, myślę, że to jest jakaś taka właśnie forma utrzymywania więzi klubu z kibicem. Kibica z klubem, może tak bardziej. Krakowski jest jednak korzyść jednostronna, czyli dla klubu, a nie dla kibica.
Krakowski klub otrzymał wsparcie z tarczy antykryzysowej. Te pieniądze bardzo się przydadzą, bo wiadomo, że te straty, jeżeli chodzi o Wisłę, z uwagi na brak kibiców, to będą w skali ekstraklasy dość duże.
Na pewno, chociaż ja myślę, że jak się tak policzy do końca, to aż tak tragicznie chyba nie będzie, bo co by nie mówić. Zostały zmniejszone zarobki piłkarzy, to jest jakiś tam budżet. Wisła z takiego meczu z Legią, z tego co tak słyszałem, szacunkowo przy pełnych trybunach, przy sprzedaży wszystkich lóż biznesowych i tak dalej, to mogła wyciągnąć na czystą, myślę, góra 1 000 000 zł. Pozostałe mecze nie sądzę, żeby cieszyły się jakimś takim aż takim wielkim zainteresowaniem. Myślę, że frekwencja jakby była na poziomie 15, średnia na poziomie 15-14 tysięcy, to byłby waks. Więc to by tak w zasadzie pokrywało koszty wynajmu stadionu, organizacji meczów, bo te koszty też są duże. Także tu jakichś takich strasznie wielkich strat takich nie dostrzegałbym. Wiadomo, że pewnie są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o sponsorów, którzy mniej zapłacą i tak dalej, ale myślę, że przy tych środkach starczy, przy jakimś tam jeszcze podpisaniu dodatkowych umów sponsorskich, można będzie te dochody, nie mówię, że zrównoważyć w 100%, bo na pewno nie, ale jakoś tam będzie można tą dziurę pomału załatać.
To na koniec mam pytanie, jakiego meczu spodziewasz się w sobotę? Tempo na pewno będzie wolniejsze niż przed pandemią koronawirusa, co do tego nie ma wątpliwości, ale jak czysto piłkarsko zapatrujesz się na mecz w Gliwicach, który wiadomo, będzie trudny dla Wisły, nie ma co ukrywać.
Oczywiście, no naprawdę no, trudno cokolwiek powiedzieć, jak ten mecz może wyglądać, w jakiej drużyna będzie formie, no bo tak szczerze mówiąc, to nigdy się nie widział, nie takiej przerwy w oglądaniu zespołów nie miałem długiej. Zawsze w okresach przygotowawczych były jakieś sparingi, co do których można było mieć jakieś wyobrażenie, kto jest w jakiej formie. No myślę, że to będzie no, jakiś taki mecz w miarę wyrównany, którym no, pewnie zadecydują jakieś indywidualności, jakiś błysk, przebłysk wyższych umiejętności, może stały fragment gry. No, Wisła w Gliwicach, zazwyczaj wszystkie mecze ostatnie w Gliwicach były w miarę wyrównane, kończyły się tam zwycięstwem w jedną lub w drugą stronę, jedną bramką, także teraz pewnie będzie podobnie. No, zobaczymy też, co zrobił z drużyną trener Fornalik. Ja myślę, że Wisła będzie dobrze przygotowana do sezonu pod względem motorycznym, bo dlaczego nie, jej trenerzy, sztab pokazał to już zimą, że potrafi drużynę dobrze przygotować, więc myślę, że teraz też sobie z tym poradzili. Poza tym no Wisła, jeśli już patrzeć na jakieś pozytywy odnośnie tej przerwy, no to zyskała na tym w sensie kadrowym, no bo wrócił do zdrowia Alon Turgeman, który będzie pewnie już mógł grać. Wraca Dawid Niepsuj. Myślę, że też Kuba Włoszczykowski, który już miał taką lekką zadyszkę po tych pierwszych meczach, też dostanie nowej energii, przynajmniej na kilka najbliższych spotkań, więc to może jakoś dla drużyny, dla Wisły wyjść nawet całkiem nie najgorzej.
Zobaczymy, jak będzie. Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej był telefonicznie gościem audycji TSW. Dziękuję ci bardzo.
Ja również dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
Do usłyszenia. To już wszystko na dzisiaj. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia za tydzień.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!